Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Się kłócą, tamte dziewczyny, oj, się kłócą z panem trenerem, ale tam bałagan w siatkówce jest. No dobrze, dlaczego w siatkówce zaczynam? No, temat nośny, wiodący, no ale oczywiście też dlatego, że to jest na wskroś amerykański sport, bo wymyślony bodaj 5 lat później niż koszykówka. To tak swoją drogą, jest godzina 13:05, zaczynamy American Dream, mówię my. Choć siedzę tu jeszcze sam, ale za chwilę będę nie sam, bo Eldo dojeżdża. Ciekawe, czy rowerem, czy deskorolką, a może tą tamtą aplikacją taką, którąś tą podwózkową. No zobaczymy, za chwilę na pewno o tym opowie. W każdym razie, żeby nie było tak, że nie jest amerykańsko, bo jest oczywiście amerykańsko, 8 listopada 2019 roku, ale 8 listopada 1887 roku był taki amerykański przemysłowiec, wówczas żył sobie, był u szczytu swej formy intelektualnej i kiedy synapsy mu się odpowiednio zderzyły, uwaga, zrewolucjonizował słuchanie muzyki, można powiedzieć, w pewnym sensie rzucił podwaliny pod robienie skreczy. Skrecze, jak wiadomo, element kultury hip-hop. Chociaż nie tylko, chyba takie różne ten. No ale do czego zmierzam? No oczywiście chodzi naturalnie o pana Emila Berlinera, nie, to jakby miał korzenie niemieckie, niemiecko-żydowskie, natomiast urodzony był w Niemczech, natomiast generalnie paszport miał amerykański, a więc Emil Berliner wymyślił i opatentował gramofon. Tak jest, często nazywany w Polsce adapterem, urządzenie do odtwarzania dźwięku zapisanego na płytach gramofonowych, to są te czarne winyle, to się nazywa. Drgania igły są przetwarzane we wkładce na sygnał elektryczny i wtedy powstaje dźwięk. Przenosi się, to w bardzo dużym skrócie mówię, natomiast gramofon wyewoluował, tak to powinno brzmieć, z fonografu, odziedziczył zasadę tej działania. Prędkości, które są, jeśli chodzi o obroty gramofonu, to typowo 78, 45, 33, 1 trzecia, czasem 16 i 2 trzecie obrotów na minutę. Sam pamiętam z pacholęciem będąc, jak z gramofonu jeszcze bajek słuchałem. Nie byłbym sobą, gdybym tutaj coś o żużlu nie wtrącił, bo dzisiaj Ronnie Corey ma urodziny również, amerykański żużlowiec, a polski raper, deskorolkowiec, hip-hopowiec, rowerzysta, cyklista właśnie wita się z Juliuszem i już teraz siada, przejmuje stery. Witam cię serdecznie, Leszku, jak dobrze cię widzieć w dobrym zdrowiu i nastroju.
Ja przyjechałem na deskorolce.
Na deskorolce? A, słuchałeś?
Nie mów do mnie, że jestem deskorolkowiec, bo nie jestem.
Przepraszam.
Ja bardzo szybko skończyłem swoją karierę, dlatego że deskorolka w mojej młodości kosztowała dokładnie tyle samo, co teraz.
Aha.
Szczerze, tak trochę tak jak...
No to cały czas drogie były sprzęty.
Trochę tak jak na rynku narkotykowym, ceny nie rosną. Jedyna rzeczywistość, której inflacja nie obchodzi.
A deskorolka uzależnia, jak wiemy.
I z deskorolką trochę było tak samo, że ceny za deki, ceny za sprzęt były mniej więcej 25 lat temu w podobnej wielkości, której są teraz. No jak wiadomo, moc pieniądza teraz jest troszkę inna niż wtedy. Żeby dać porównanie, pierwszą deskorolkę, jedyną, którą posiadałem, jak tylko okazało się, że trzeba zainwestować poważnie, bo jeden dek jest pęknięty i trzeba kupić nowe, to się okazało, że tyle będę odkładał, że nie da rady. Pierwszą deskorolkę sprzedałem za 500 zł. To był 97 rok.
Wow. No to dzisiaj 500 w podobnych
cenach. Dzisiaj myślę, że młody człowiek, mając sprzęt za 500 zł, powinien się cieszyć.
Zdecydowanie.
No wtedy była to kupa pieniędzy, więc szybko z tej deskorolki trzeba było zrezygnować. Niestety zająć się sportami, w tych, których wystarczyły dwie szmaty, z których były słupki.
Ale powiem ci, że Darczo trochę opowiadał o twoich próbach deskorolkowych w zeszłym tygodniu, natomiast przyznam ci się szczerze, że i wam, drodzy słuchacze, na pewno odradzam, wiem to po sobie. Te z tych marketów sportowych deskorolki. One są tragiczne.
Sprzęt sportowy z marketów odradzamy, bo to wiesz...
Ja mówię o tych marketach sportowych, wiesz których, tych sieciów, że nie sprzęt sportowy z supermarketu, bo to w ogóle odradzamy totalnie, ale chodzi o te takie sieci, wiesz, te duże, takie, co są wyspecjalizowane.
Mówisz o jedną z francuskich dużych sieci, z niebieskim logo.
Tak, albo tej drugiej, to też chyba francuska, nie wiem, czy francuska.
W rowery w niej
trochę... Czy co, Majwo, Go i Decathlon.
Rowery troszkę w lepszym już, że tak powiem, stanie tam są sprowadzane, produkowane troszkę już w lepszy sposób, ale faktycznie ten sprzęt sportowy, supermarketowy to jest rzecz, której można sobie zrobić krzywdę. A na deskorolce można sobie zrobić generalnie krzywdę, więc tutaj raczej ten sprzęt powinien być taki, który nie będzie generował dodatkowych siniaków.
Absolutnie, absolutnie. Możemy tylko powiedzieć, że żeby nie było już tak, że tak czarnowictwo i tak dalej, to na pewno ciuchy sportowe takie na początek, żeby zacząć, żeby się wdrożyć, albo jakieś plecaki, coś, to okej, tak.
Piłki. No to wiesz, no.
Chodzi o ten sprzęt taki już stricte wymagający technologii, że tak się wyrazi właśnie. Tak. No rower jeszcze
spawów, lutów, tak. Wkręcania śrubek, kontroli jakości i inżyniera, który tego wszystkiego pilnuje.
To byśmy byli niestety ostrożni, tak.
No, wiesz, też ja kiedyś widziałem takie wyliczenie materiałowe, że sama goła aluminium na rower nie może kosztować mniej niż 1,5 klocka za rozsądne aluminium, nie?
No.
Więc co dopiero, jeśli rower kosztuje 300 jeszcze z amortyzatorem.
Chciałbym ci w tym miejscu, tak pozwolę sobie na lekko prywatę, czyli z mojego prywatnego Instagrama, że tak się wyrażę, chociaż wiadomo, że Instagram upubliczniasz się w pewien sposób. Ale tydzień temu i obiecałem sobie i Bartkowi i tobie i sobie i wszystkim, że pokontynuuję chociaż we fragmencie, zachęcę cię do tej dyskusji, bo napisał Bartosz Pokwicki do mnie na Instagramie prywatną wiadomość, w której pisze tak. Cześć Michał, odsłuchałem American Dream, ten właśnie z zeszłego tygodnia. Myślę, że wprowadzenie deskorolki do programu olimpijskiego ma związek z tym, że jakby nie patrzeć, jest to królowa letnich sportów ekstremalnych. Kiedyś był boom na rolki, zresztą sam poszedłem w rolki, nie deskorolkę. Rolkarzy już mało widać. Nie ma nawet na X Games. Teraz jest boom na hulajnogi, a mimo wszystko, mimo tego boomu na hulajnogi, deskorolka jest nieśmiertelna i kultowa. I coś chyba w tym jest, co pisze Bartek.
Deskorolka ma ogromną tradycję już. To też jest tak, że może w wiesz, też jesteśmy, żyjemy w rzeczywistości, w której ktoś może powiedzieć, a, bo to tak jak trochę ze skuterami, bo to jest prawda. W momencie, w którym od mniej więcej kwietnia do koledzy rowerzyści, którzy nie lubią zimy, kończą sezon w październiku, co jest bzdurą, bo można kończyć go spokojnie w połowie lutego, albo w ogóle.
W globalnym ociepleniu w ogóle tak.
Zgadza się, no niemniej do deskorolki potrzebne jest mimo wszystko to, żebyś nie jeździł w szlamie, tak? Czyli na deszczu średnio się jeździ w deskorolce, te łożyska kulkowe, kółka, wszystkie te rzeczy. Poza tym utrzymywanie równowagi jest na deskorolce dość ciężkie, nawet na sucho. Więc,
no, ale są skateparki na szczęście.
Na szczęście i to przepiękne skateparki, bo miałem przyjemność być niedawno w takim obiekcie, który, no, ja się złapałem za głowę, bo to najwyższy poziom wylewki, guma, fantastycznie to wygląda, jakbym był rodzicem takiego młodego chłopaka, to nie bym go zrzucał takiego skateparku, masz tu Jasiek na 2 godziny i się wyszalej. Zgadza się, że tak jest, no niemniej to tak jak trochę ze skuterami u nas. Też, wiesz, kupisz skuter i możesz na nim jeździć mniej więcej 5 miesięcy w roku?
O, ja bym podciągnął to nawet do 8, bo powiem ci, że dzisiaj, nie dość, że sam robię prawko na motor, to dzisiaj też jadąc rano, mimo mgły, 3 skutery, 2 motocykle, ale da się. No.
Ale dużo użytkowników uzna, że to nie jest dla nich, że kości bolą, że na rower chowają i do rower wyjmą no w maju. Tak. Więc to też jest z deskorolką. No, u nas deskorolka troszkę mniej jest popularna, poza tym tak jak mówię, no, dużo jest ta różnica cenowa. No, to jest tak jak łopat ze strojem do futbolu amerykańskiego. Żeby zacząć grę w piłkę, trzeba mieć korki za 6 dych, tak? Gdzieś tam jakieś za 6 dych kupisz. Ile kosztuje kask do stroja futbolowego?
Wiesz co, nie wiem, ale wiem, że jest drogi, gdyż to jest cały głównie strój, opiera się na imporcie.
Cały strój kosztuje kilka tysięcy złotych, więc jeżeli nie masz możliwości za dzieciaka grać w szkole, gdzie ten sprzęt dostaniesz, no to raczej rodzica w Polsce nie stać ale na to, żeby na dzień dobry parę tysięcy zainwestować w sprzęt. Tu z deskorolką, jeżeli masz dzieciaka, który się uczy jeździć i zacznie jeździć i kilogramów mu będzie przybywać na takich 7-latek, nie złamie deski, no ale chociaż też widziałem takie sytuacje, no ale 15-latek deski już może łamać 3 dzień. Nie, jeżeli z dobrą częstotliwością będzie jeździć. Jaki rodzic wyjmie klocka na dzień?
No to prawda. Natomiast co do sprzętu do futbolu amerykańskiego, tutaj na pewno duży szacunek dla klubów LFA, dlatego że i Warsaw Mets i Wrocław Panthers, w zasadzie każdy klub z LFA ma zawsze tak, jak się zaczyna, jak się po końcu sezonu seniorskiego LFA 1, potem jest LFA 2 i tak dalej. I na jesieni są tryouty, workouty, każdy wstęp wolny, każdy dzieciak i rodzic może przyjść, dziecko z rodzicem, rodzic z dzieckiem, rodzic sam, rodzic bez dziecka, dziecko bez rodziców też może przyjść samo, na przykład uciec z domu, nie zachęcamy, i może spróbować swoich sił i być może dostać się do drużyny, więc tu jest o tyle spoko, że masz jakby te zespoły trochę zaczynają dbać, znaczy zaczynają, to jest podstawa w ogóle funkcjonowania, żeby tak było w tych drużynach, ale zgodzę się, że jak pójdziesz z miasta...
Cywila nie będzie na to stać, no.
Znaczy, nie, no tak, no ale po to masz właśnie, kluby mają odpowiednio, wiesz, gdzieś tam pomagają, może tak, o, tak się wyrażę. Natomiast, Leszku, pozwolisz, że wątek muzyczny jeszcze, bo nie wiem, czy ty słyszałeś ten wywód mój a propos, że dzisiaj jest rocznica, mój drogi, ustanowienia gramofonu dla ludzkości. Opatentowania. Pan Emil Berliner, a akurat chyba skrecze nie są ci obce, domyślam się.
Nie są. Chociaż pan Berliner pewnie nie byłby zachwycony, gdyby się dowiedział, że w ogóle takie rzeczy jak skrecze powstały.
Ale gdyby nie on i rok 1887, to dzisiaj byś ta nie skreczowały, kochany!
Tak, i gdyby nie blackout w mieście Nowy Jork, bo to też wiele osób nie wie, że do rozwoju kultury hip-hopowej przyczynił się blackout w latach, na początku, znaczy była taka historia, że był blackout w mieście Nowy Jork. Duży blackout, wyłączyło elektrownię i ludzie utknęli w metrze, było ciemno i strasznie. No, a też łobuzy ruszyły okradać sklepy. No i niektóre sklepy, które okradziono, no to były sklepy muzyczne. Wysyp DJ-ów i producentów rapowych po blackoucie był... To była złoty miesiąc, że tak powiem. Paserzy mieli złoty miesiąc i młodzi ludzie kreatywni również mieli złoty miesiąc.
No ale no, wiadomo, może nie zawsze to są takie politycznie poprawne korzenie, ale...
Wracając do tematu tej deskorolki i Igrzysk Olimpijskich i deskorolki. Uważam, że idiotycznym pomysłem jest wycofywanie z programu Igrzysk Olimpijskich dyscyplin tradycyjnych. Wpadanie na pomysły typu wyrzućmy zapasy z Igrzysk Olimpijskich.
No nie, na szczęście nie zrobiono tego, przecież to był idiotyzm. Najstarszy sport olimpijski.
Ale rozumiem, że po prostu, wiesz, ta ewolucja transmisji telewizyjnych, to uatrakcyjnianie Igrzysk Olimpijskich powoduje to, że łatwiej będzie sprzedać ala X Gamesowo zrobioną koszykówkę niż strzelanie do tarczy z 6 pozycji.
Tak, natomiast zgodzę się, zobacz.
Jakkolwiek Renata Maurer-Różańska byłaby, wiesz, zasłużona dla polskiego sportu, no to, no i atrakcyjnie sobie, by się na to patrzyło, to szczerze
mówiąc, to mainstream.
Obejrzałbyś transmisję z zawodów strzelania z pistoletu pneumatycznego.
A widzisz, a to teraz posłużę się też innym nazwiskiem, z całym szacunkiem oczywiście, pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Justynę Mospinek. Kojarzysz? Mm-hmm. Ty kojarzysz, ale myślę, że 75% osób może nie kojarzyć, dlatego że jest to łucznictwo, olimpijka nasza w łucznictwie.
Koreańczycy by pewnie wszyscy obejrzeli takie zawody w łucznictwie, Mongołowie też pewnie by wszyscy obejrzeli.
A ja ci w ogóle generalnie większość takich sportów, których my, znaczy inaczej.
Czy w Korei, bo łucznictwo to jest sport super... narodowy w ogóle.
Łucznictwo?
Tak, tam są świrnięci na tym, i Mongołowie też.
Ja wiem, że w Mongolii sportem narodowym jest koszykówka 3x3.
Aha, myślę, że jeżdżenie na źrebaku, ale...
Ale nie, koszykówka 3x3 kiedyś...
Bardzo zaraz później jakieś te zapasy oni mają takie swoje.
A oni też, no oni mają w ogóle jakby większość rzeczy swoich, nawet potrawy mają takie dosyć dziwne i tak dalej. Natomiast chłopaki z 3x3 z kadry opowiadali, że jak byli na jakimś turnieju w Mongolii, ja mówię, jak w Mongolii? Mówi, chłopie, ty się obudź, ty przetrzyj oczy, ty je weź, ty je przetrzyj, ty popatrz, co się dzieje na świecie. I koszykówka 3x3 w Mongolii, no jej popularność eksplodowała w postępie geometrycznym i to jest w tej chwili już uznawane za sport narodowy. Natomiast mogę jeszcze jeden trend muzyczny, Leszku? Mhm. Tak, sprawdzę.
Oczywiście.
Ten. Czy kojarzysz taką wytwórnię płytową amerykańską Strange Music?
Nie.
Okej, ja też nie. A kojarzysz takiego pana Tech N9NE?
Tech 9, tak.
No właśnie, tak. To on ma urodziny dzisiaj.
To spędza je w zakładzie karnym.
Ja jest współwłaścicielem wytwórni Strange Music właśnie.
Okej. Spędza je w zakładzie karnym, gdzie, że tak powiem, nadaje szeroko i gęsto na swoich kolegów z grupy przestępczej, bo grozi mu strasznie dużo.
A to co on tam, jakieś domyślam, że nie chodziło tylko o wesołe papieroski.
Nie. Poza tym też pamiętaj, że w Stanach Zjednoczonych od czasów mafii amerykańskich istnieją takie przepisy, które się nazywają tak zwane RICO. Możesz założyć tak zwaną sprawę RICO, to jest racketeering.
To starszy od ciebie jest w ogóle, chciałem zobaczyć.
Takeshi?
No, Aaron Dontez Yates, tak się nazywa, Tech N9N.
A, Tech 9, dobra, sorry, przepraszam, pomyliłem z innym człowiekiem.
A,
Tech 9, tak, to Tech 9 jest ode mnie starszy, okej.
Okay. Tak.
Nie, to inny pan siedzi, jest taki młody, popularny raper kolorowy, który się nazywa Takeshi 6ix9ine, okej.
Okay. Co?
Podobnie się nazywają.
Co oni mają z tymi cyferkami?
Nine jest, wiesz,
A, broni. Milimetry, okej, okay. Że on jest taki łobuz.
W calach się mierzy inne milimetry, aha, a w milimetrach się mierzy...
Welcome to Saint-Tropez, have a nice day.
Te milimetry, okay. Dokładnie tak. Więc jest taka teraz sprawa dość mocna na rynku amerykańskim, zamknięto takiego bardzo popularnego rapera, który postanowił rozwiązać worek i nie pójść do więzienia na zawsze, bo tyle mu grozi.
Oła.
28 to jest to minimalnie, co mógł dostać bez umowy z prokuratorem. Tam jest ta opcja sprawy RICO, tak, że wszystko, co zarabiasz, jest podciągnięte pod twoje... jak to się nazywa, willing to commit crime, tak? Aha. Wszystko tobie służy jako cały twój
narzędzie,
twój
jako,
asset,
narzędzie
jako narzędzia do wykonywania przestępstw.
Oh shit, man!
Więc tam jak cię podłączą pod zorganizowaną grupę i na dodatek federalni założą ci tą sprawę typu RICO. Albo śpiewasz, albo St. Quentin i to na długie lata. No więc on postanowił śpiewać, jak wiadomo, jest piosenkarzem.
No,
piosenkarze, a i też jak
wyśpiewa wszystko.
Jak w jednym polskim filmie piosenkarz mówił również przedstawicielom służb, że on im wszystko wyśpiewa. No więc Takeshi 6ix9ine śpiewa szeroko i koledzy również się orientują, że oni też prawdopodobnie będą mieli takie wyroki, więc zaczęli też bardzo szeroko śpiewać. No generalnie,
tam niezły bałagan, niezła kakofonia, można powiedzieć.
Strasznie. A co do tej Mongolii, mój drogi, tak? To się nazywa Ergin Gurwan Nadam. I to jest łucznictwo, zapasy i wyścigi konne.
Proszę bardzo.
To jest taka święta trójca Mongołów.
Proszę bardzo, no ale to też nie dziwi, bo oni mają, wiesz, przestrzeń 2 czy 3 razy większą niż Polska, a jest ich z 10 razy mniej.
No i sporo miejsca do jeżdżenia.
Podobno przepięknie tam jest, to powiem ci, że zachęcam cię tam na... Ja też nie byłem, ale niedaleko. Znam kogoś, kto był.
Ja byłem niedaleko, już mogę powiedzieć, że byłem w Mongolii, gdyby Ruscy inaczej granicę ustawili, bo miasto Czyta i miasto Ulan-Ude kiedyś byłoby po prostu w Mongolii.
A to wyprawa rowerowa czy muzyczna?
Nie. To była,
czy romantyczna?
To była wyprawa pociągowa. Chciałem się przejechać koleją transsyberyjską.
Proszę bardzo.
Ten bilet jest dość drogi.
Wieczny romantyk.
Tylko, nieprawda. Tylko ten bilet jest dość drogi. Taki na kolej transsyberyjską. Cię znaczy, wsadzają w Petersburgu i wiozą do Władywostoku.
Znaczy, mówisz o cenie biletu w ludzkich warunkach, bo takie najtańsze to można. Tylko, że to jest tak, że tam byś...
Nie, chodzi o to, że ten pociąg, który jest nazwany, aha, kolej transsyberyjska, który jedzie... Ten konkretny na tej trasie jest bardzo często kupowany przez turystów, którzy chcą nim pojechać. Tę samą trasę da się zrobić pociągami lokalnymi za 1/50 ceny.
Ale z pierdyliardem przesiadek.
No z przesiadką, gdzie tam sobie kupisz bilet. No tutaj w tysiącach się liczy te kilometry. No więc ja okazało się w połowie drogi, że do Władywostoku się już nie dostanę, ale do Ulan-Ude czy do Czyty się uda dostać. No i to już była taka Mongolia. Tam już Rosjan takich w typie ugrofińskim, czyli wysokich blondynów nie było. Tam raczej panowie przypominali wzrostem siedzącego psa. Też konie przypominały wzrostem siedzącego psa. I też najciekawsze też było to, że w wielu przypadkach nazwiska ludzi, o których, wiesz, fizjonomicznie nie podejrzewałbyś o związki z Rzeczypospolitą, miały końcówki nazwisk na ski.
Proszę bardzo.
No, większość tych miast oni rękoma budowali.
Nie wiem, czy wiesz, że do dzisiaj nad jeziorem Bajkał jest, znaczy do dzisiaj, tak, jest miejscowość, gdzie są, no polska miejscowość tak naprawdę, bo to są Polacy, już tam oczywiście w którymś pokoleniu, ale co jest najciekawsze...
Często wymieszani z tymi lokalnymi buriatami.
Ale nie dali się do końca zrusyfikować, mimo że to są już trzecie, czwarte pokolenie, oni kultywują tradycje, mówią po polsku, mają polską szkołę, etc., etc. Wiem, bo znajomy planował tam taką, miał wyprawę dla zmiany, fan motoryzacji, jeepem chciał, wiesz, jechać, tak się przejechać. Ten, nie wiem, czy to w końcu wypaliło, czy nie, ale był taki plan.
Wiem, że aktor, który nazywa się Ewan McGregor, ten pan z Trainspotting,
on na motorze,
on na motocyklistą jest, tak. To jest takie miasto rosyjskie Magadan, bardzo smutne miasto rosyjskie, gdzie kiedyś był duży łagier, wybudowany też rękoma łagierników. Ono jest na tej bardzo dalekiej rosyjskiej północy, już można powiedzieć Kamczatka te sprawy, Półwysep Kola, to jest straszne miejsce, tam jest taki pomnik płaczącej matki zerwanych kajdanów, bo tam no, ludzie umierali w tamtym miejscu, więc do Magadanu nie prowadzi żadna droga, do Magadanu można tylko dojechać, przylecieć albo przypłynąć.
Koniem można też.
Ewentualnie tak, no ale drogi asfaltowej nie ma. Wiem, że Iwan McGregor dojechał do Magadanu na motocyklu, zorganizował jakąś taką wyprawę, że przejechali
przez... Był chyba nawet taki mini, no, trudno nazwać to serial, taka mini seria dokumentalna właśnie o tych wyprawach i chyba o tej właśnie wyprawie
Iwana
McGregora i to Discovery pokazywało, o bodajże któryś z tych kanałów należących do Discovery na pewno, popularno-naukowych, tylko że to było strasznie późno i powiem szczerze, zawsze zaczynałem oglądać, ale jeszcze tego odcinka nie dokończyłem, chyba 6 czy 7 odcinków było, bo niestety to było strasznie późno, jak zwykle ciekawe rzeczy w telewizji są puszczane późno.
Magadan jest na Kołymie, mój drogi, to jest takie miejsce, w którym w zimę już ci czytam, w lato temperatura rekordowa zanotowana, kiedykolwiek, najwyższa, wynosiła 27 stopni w lato, najwyższa jakakolwiek.
To ile tam jest normalnie, 16?
Średnia jest 11 stopni, temperatura od maja do... W maju jest 4 stopnie średnio, w czerwcu 11, w lipcu 11,8, w sierpniu 14, we wrześniu już 10, no i w październiku temperatura średnia spada już do minus 7. Najniższa zanotowana temperatura w miejscowości Magadan, mój drogi, to minus 46 stopni.
To ja chyba już nie chcę tam jechać.
No tam się raczej nie da żyć.
Wróćmy do sportu, bo tam z Kamczatki już niedaleko do Alaski. Tak, ale to właśnie, zjawisko olimpijskie, bo to widzisz, dygresja olimpijska, to zawsze. Natomiast to, co jest ciekawe w deskorolce, jako w konkurencji olimpijskiej, wydaje mi się, że to może się fajnie rozwinąć, tak jak BMX na przykład, tak jak snowboard swego czasu, bo snowboard był taką jedną z pierwszych dyscyplin.
I też wszyscy
tego typu
krzyczeli wokół, że co to będzie, tak, jakieś dzieciaki palące marihuaninę będą na olimpiadzie.
No a się okazuje, że te dzieciaki w stylu Shaun White, dzisiaj już panowie, tak? Shaun White, Nate Holland i tak dalej, Seth Westcott, chociażby takie trzy pierwsze nazwiska z głowy, które mi przychodzą, ten, potrafili to pięknie pogodzić. Amerykanie, którzy organizowali X Games, powiedzieli, aha, no dobra, no to luz, to my się dostosujemy z kalendarzem. Many, dokładnie, many count.
To nie oszukujmy się, snowboard jest sportem, który dostarcza w swojej amatorskiej formie gigantycznego dochodu firmom sportowym. To jest tak jak tenis.
I też nie jest tani.
Tenis czy narciarstwo jest zawsze tak w Polsce lekceważone, na zasadzie tego przecież tak nikt nie uprawia. Na świecie uprawiają to setki tysięcy ludzi, którzy kupują sprzęt sportowy. To, że narciarzowi firma sportowa jest w stanie płacić tak duże pieniądze za reklamę, to jest kwestia tego, że wy wszyscy, moi drodzy, kupujecie narty. To, że teraz jakaś pani 17-latka czy 18-latka jest w stanie wchodzić na wysokie góry, Polka, i reklamować dzięki, znaczy, i swoją pasją, że tak powiem, doczłapać się do tego, że PKO chce jej za to, czy jakiś bank, wszystko jedno kto, już nie pamiętam który, płacić za to, że opowiada ludziom dyrdymały w reklamach o tym, żeby brać kredyty, a ona spełnia swoje marzenia chodzenia po górach, bo wzięła kredyt. Ze swoją drogą idiotyzm. Jakbym był kolegą tej pani, to mi
takie ryzyko dosyć duże.
Znaczy kretynizm jest, wiesz, być osobą publiczną i namawiać ludzi na kredyty. No ludzie. No. Prezes banku niech namawia ludzi na kredyty. Jak jesteś osobą publiczną, namawiaj ludzi na to, żeby wspierali ciebie jako osobę publiczną, ale nie sprzedawaj im do cholery kredytów. Nie ładuj ich w ryzyka finansowe. Bo to ty to robisz. To nie bank, ale ty jesteś tą twarzą. Więc to, że PKO jest w stanie jej płacić tyle, to dlatego, że Decathlon sprzedaje tyle plecaków sportowych, czy butów sportowych, czy przyciąga ta osoba takie zainteresowanie. Snowboard generuje gigantyczne pieniądze.
Sam jeździłem kiedyś.
Nie jestem specjalistą marketingu sportowego, ale domyślam się, że jest to jedna z dyscyplin, która generuje dla firm sportowych bardzo duży przychód.
Ja myślę w ogóle, że absurd, jeśli popatrzymy na rynek polski, ale tak zamerykanizowany, czyli właśnie snowboard, no narty też, no bo narty, no okej, no one nie są może stricte amerykańskie, ale są obecne na rynku, to zobacz, jaki jest absurd w Polsce. Mamy nie za wysokie góry. Z całym szacunkiem...
Mamy? Nie mamy gór.
No mamy takie tam, takie...
Czy mamy przepiękne
zmarszczki.
Góry,
ale... Znaczy, tak,
mówiąc,
no ale...
mówiąc zjazdowo.
Dokładnie, mówiąc pod kątem narciarstwa alpejskiego. Bardzo szanuję i podziwiam naszych alpejczyków, kadrowiczów, bo powiem ci, że mi by się odechciało, ale absurd polega na tym, że jak pojedziesz w góry, się rozejrzysz, nawet z Darczem, naszym przyjacielem, porozmawiasz, to naprawdę tych narciarzy w Polsce jest dużo.
I stali, co drugi jest w kurce Spidera, która kosztuje 3000 zł.
A tu, tutaj już się, na sprzęcie już się nie znam. Ja też się zatrzymałem na czasach, wiesz, Rossignola i tych spraw.
Bardzo słusznie, ja też się nie znam, ale wiem, że jest taka droga firma, która...
O, ja to Barton, to wiem, że w snowboardzie Barton rządził.
Barton jest śmieć przy tym.
Tak?
Mówimy o firmach typu, wiesz, Moncler, czy... czy...
No bo to musi być takie, wiesz, egzaltowane, kochane.
Wiesz co, to tak właśnie później się to kończy, że instruktor, który przychodzi w starym swetrze i butach podartych...
Nie ma klientów.
Nie ma klientów, bo oni ci wszyscy w Monclerze leżą pijani i żaden nie wie, o co chodzi w natach. Nie?
To trochę tak jest. No sam byłem świadkiem tego, że wiesz, szedł gościu, no, wypasiony sprzęt.
Ale są to sporty generujące gigantyczne... Bo wiesz, bardzo łatwy... To nie jest na tyle drogi sport. Jak chciałbyś jeździć Formułę 1, no to cię na to nie będzie stać.
Absolutnie.
Chyba że jesteś szejkiem Brunei, sułtanem Brunei, co zrobiłeś prywatny tor i raz do roku przyjeżdża ci jakiś nauczyciel, wsadza cię w tego, tą Pagani Zondę, co masz, i jedno jedyny na świecie i cię obwozi, bo sam byś się zabił.
Albo masz znajomych w spółce Skarbu Państwa.
I ci wrzucają ewentualnie.
Tak.
Więc wtedy masz dostęp do tego. No ale jako zwykły obywatel na swoim poziomie życia raczej dostępu do bolidów nie będziesz miał. Jak ci się trafi A8, bo kumpel kupił i jeszcze mu żona pozwala piłować, to będzie twój, nie wiem, najbliższy kontakt z WRC, jaki dostaniesz. Cała reszta to Colin McRae, enter.
Tak.
To będzie twój kontakt.
Bo na tor w Słomczynie też mnie nie stać.
W przypadku takich sportów jak narty czy kolarstwo jesteś w stanie być klasą średnią i mimo wszystko uzbierać na najwyższej klasy sprzęt albo na sprzęt używany przez zawodowców. Nie oszukujmy się, dwupółkowe amortyzatory na pełni amortyzowanych rowerach w Warszawie są nikomu niepotrzebne.
Dwu co?
Takie są amortyzatory do rowerów. Dwie półki takie, że jest jedna taka półka i dwie. Nie taki jeden goleń,
aha,
tylko takie downhillowe wielkie rowery.
A, wiem, które, dobra, te co od kierownicy odchodzą. Dobrze.
Po co człowiekowi mieszkającemu na Gocławiu taki rower?
No po to, żeby 60 000, na gazurkę pojechać.
Na której równie dobrze mógłby pojechać w Igry 3 i też by go nie połamał, ani się nie zabił. Ale rozumiesz, o co chodzi. Jakby w tych dyscyplinach jesteś wcześniej w stanie mieć poczucie tego, że bierzesz w nich udział w ten sam sposób co zawodowcy, bo używasz tego samego sprzętu.
No rozumiem, o co chodzi.
W wielu sportach nie jesteś w stanie tego zrobić, bo po prostu, no sorry gościu, no nie kupisz sobie samochodu Formuły 1. Dlatego tak wielu kretynów myśli, że wsiadając w BMW E46 stają się Kimi Räikkönenem.
To jest specyficzne. Ja jakby nie chcę pakować wszystkich do jednego wora, bo sobą, że po prostu ludzie, którzy lubią markę BMW i nią jeżdżą, ale...
Te samochody strasznie podobają, wiesz. Wiesz równie co? Dobrze może być idiotą ktoś, kto wsiada do samochodu Audi 80 tak. Quattro, no więc...
Aczkolwiek ten nowy design BMW trzeba przyznać fajny. No, takie rekinki. Takie, wiesz co, one mi się kojarzą...
Pięknie.
Przepraszam wszystkich fanów motoryzacji za to, co powiem, ale jakby kojarzą mi się te nowe BMW-ki. Pamiętasz Mitsubishi Galant? Tam z 97 czy coś? Kurczę, taki rekin fajny, nie? No to takie... No coś sobie to ma, to na pewno. Ten design
kontrowersje będą.
Przyciąga.
Kontrowersje będą z dyscypliną tak jak deskorolka, bo to tak jak w tej ankiecie ulicznej narkotyki po co to komu, tak? I na coś i ten. No wiadomo, że wielu ludzi powie, że to nie jest sport, to jest jakaś rozrywka dla dzieci. To weź tą deskorolkę, stań na takim torze i zobaczmy, czy będziesz w stanie wykonać jakąkolwiek część z tych ewolucji. Trudny sport, bardzo, bardzo kontuzjogenny, mega kontuzjogenny. W zasadzie, jeżeli nie masz dobrego ortopedy, to nie zaczynaj, bo będziesz ale często gościem.
Żeby tak uspokoić, nie demonizować, tak trochę stanę w opozycji do ciebie, to powiem tobie i wam, drodzy słuchacze, że po pierwsze, sam wiem, dlaczego nie należy, przekonałem się sam po swojej fiszce, takiej dłuższej, dlaczego nie należy kupować w tych marketach sportowych, tylko lepiej zainwestować parę złotych, bo już ta deska się do niczego nie nadaje. A sąsiadka kupiła, wiesz co, znalazła, słuchaj, jakąś przecenę, promocję z wyprzedaży, wiesz, linia rok poprzedni i za 350 zł można, taka, wiesz, jakby już porządnej firmy, no nie jest to Powell Peralta oczywiście, ale porządne już tam, porządna metka skateboardingowa, porządne traki, porządne deki i tak dalej, wszystko się zgadza i jest taką samą częstotliwością, że tak powiem, żeśmy się poruszali, nawet wymienialiśmy się dla zabawy tymi deskami, no to po pierwsze komfort jazdy dużo lepszy u niej, a po drugie nie złamała tej deskorolki jeszcze, mimo tego, że ja też na niej czasami jeździłem, znaczy na deskorolce, natomiast to jest pierwsza rzecz. Druga, więc to raz. Dwa, Kask? Absolutnie. Kask już może być z tego marketu sportowego. To są tak zwane jednorazówki, ale na początek
ale muszą
wystarczy
spełniać pewne ISO. Takie same, którą kaski za 600.
Dokładnie. Natomiast trzecia rzecz jest taka. 15 minut i jesteś w stanie poruszać się przód tył. Gorzej z hamowaniem. Ale jesteś w stanie po 15 minutach przemieścić się w miarę bezpiecznie, lekko usztywnione oczywiście, w miarę bezpiecznie jesteś w stanie się przemieszczać po dwóch dniach. Jesteś w stanie poruszyć się po gładkiej ścieżce rowerowej, bo wiadomo, gratulujemy wszystkim pomysłodawcom kostki na ścieżkach rowerowych i chodnikach. Brawo. Brawo wy.
Użytkownicy deskorolek na pewno są zachwyceni.
Ale użytkownicy szosówek też. No.
Znaczy jakikolwiek rowerów, bo to jest przypomina takie to ja wszystkie właśnie plomby w zębach ci przypominają, że musisz do dentysty.
Opowiadałem ci o mojej amerykańskiej szosówce używanej, którą pokazałem ci zdjęcia, którą kupiłem. Ten popularny model sprzed 9 lat. Jechałem, słuchaj, zrobiono taką ścieżkę ode mnie z mojej miejscowości do miejscowości, gdzie mieszkają moi teściowie. No i żona z dziećmi pojechała tam samochodem. Ja mówię, dobra, to ja dojadę do was
czyli
rowerem.
Wprost, z Grójca gdzie?
Spod Grójca do Mogielnicy.
Okej.
Okay. Znaczy dokładnie to z Grójca jest ścieżka, do Grójca musiałem sobie dojechać tam, ale tam jest jeszcze
drogi, okay. Mój ojciec się w Kacperówce urodził, to jest naprawdę niedaleko.
No proszę, to muszę zobaczyć. No właśnie widzisz, znowu przypomniałeś mi, bo mi to wyleciało z głowy. Muszę to spenetrować ten temat. Natomiast kończąc wątek. No i jest od Grójca praktycznie do Mogielnicy chodniczek ze ścieżką rowerową. Tam przez Belsk duży i tak dalej, i tak dalej. No ale ja na tej szosówce jechałem. No co ja się nawysłuchiwałem klaksonów, to chyba tylu w życiu nie usłyszałem. I oczywiście z typowo staropolskim pozdrowieniem. Na ścieżkę! Ty. Mhm. Ty. No po czwartym razie powiedziałem ty. Zapraszam cię tym golfem na obniżonym tym amatorsko zawieszeniu do lasu. Myślę, że to samo będzie. Ty. Dlatego właśnie pozdrawiamy serdecznie pomysłodawców użytkowania kostki w przestrzeni publicznej.
I pozdrawiamy również drużynę Brookbetu Nieciecza, która swój byt ligowy zawdzięcza samorządom wszystkich miast w Polsce, które postanowiły taką ścieżkę wybudować.
Tak, dokładnie.
Jak wiadomo, to przecież ten słoń jest dostarczycielem.
Było,
nie wiem, czy można to mówić na antenie.
Pozdrawiamy was.
Chyba.
Nie, już to była już antyreklama w tej chwili, więc już, bo teraz to już spalenie jesteśmy.
Już nic nie możemy reklamować.
Tak, Termalika u nas nie wykupi czasu antenowego, coś czuję.
Kiedyś?
Nie wiem, być może. To trzeba Samuela zapytać, do pierwszoligowiec teraz.
A tam jest tak ciekawa sytuacja w tej pierwszej lidze, że nic tylko śledzić. Ja nie mogę skończyć, mam zaczęty artykuł, w ogóle muszę się wytłumaczyć, proszę państwa, bo powinienem już dawno oddać artykuł dotyczący sytuacji w NBA i go nie mogę skończyć, dlatego że co noc jest jakiś mecz, który zmusza mnie do redefinicji.
Gdzie to będzie się ukazywać?
Nie, no tu do nas na stronie muszę szybko skończyć.
Weszlo.com.
Tak jest, dlatego że pierwszy tydzień za nami i mega ciekawie się dzieje. Jest bardzo fajne, są rozgrywki. Ja powiem szczerze, że zerwałem już parę nocy, szczególnie oglądając Filadelfię. Co prawda ostatnie dwie noce. Tak, dwie ostatnie noce nieudane, bo Filadelfia dwa ostatnie spotkania przegrała. Mam nadzieję, że jutro, jak nie będę spał oglądając Filadelfię, to w końcu panowie coś wygrają, a Embiid zamiast bić się z Karlem Anthony Townsem, będziesz grał w koszykówkę.
Ale wiesz co, jest jeden mały plus wynikający z tej bójki, wiesz, między Embiidem a Ketem.
Moim zdaniem same plusy wynikają. Znaczy,
nie, no jest przede wszystkim
wreszcie to mi przypomniała, jak
no,
to było.
O to chodzi, że masz twardych facetów, a nie wymuskanych milionerów. No.
Pamiętam, jak się Shaquille O'Neal kiedyś z Charlesem Barkleyem postanowił za łby wziąć tam, gdyby Charles Barkley głowy nie odsunął na bok, to nie wiem, czy by był teraz prezenterem telewizyjnym, bo Shaquille O'Neal tam wyprowadzał mocny cios. Tutaj widać było, że Embiid rzeczywiście tam jak workiem kartofli trochę tym Townsem cisnął. No i też mimo tego, że ja nie lubię agresji w rzeczywistości, to wydawało mi się, że to
nie można tego traktować,
ta sytuacja była potrzebna. To wszystko Towns prowokował już od paru sezonów. Przy w zeszłym sezonie nagrał taki filmik, jak biega po schodach w Filadelfii w dresie przed meczem z
Rockiego udawał?
Tak, udawał Rockiego z kolegami z zespołu. No przecież dla ludzi z Filadelfii to od razu ich napompowało, więc ten Embiid, który bardzo mi się podobało to, co Gortat napisał ostatnio na swoim Twitterze, że to jest jeden z tych nielicznych ostatnich silnych w koszykówce.
Tak, to jest raz, ale wiesz co?
To już nie jest koleś, którego sobie piwocikiem przepchniesz, bo tego gościa po prostu nie przepchniesz, bo to jest gigant.
No jeszcze jest Aaron Baines też.
Który z zespołu...
Nie mów mi tylko w wyniku meczu teraz Miami Phoenix, nie mów, dlatego że zapraszam już teraz słuchaczy na 18 do firmy matki.
A ja chcę powiedzieć, że Phoenix ma tak fantastyczny sezon, że wszyscy kibice, którzy narzekali na Phoenix Suns, które było po prostu synonimem dziadostwa.
To ja.
Już nawet Charles Barkley się śmiał w tym swoim NBA w programie, że tam są drewniane krzesełka, że do nachos nie dają pikli, tylko, znaczy jalapeno, tylko pikle i starają się oszukać, że ten, że jedyna rzecz, z którą w Phoenix nie ma problemu, to parking, bo nikt nie chce przyjechać na ten mecz i zawsze możesz po prostu samochalą prawie zaparkować. Charles Barkley miał używanie, no wiadomo, gracz tego zespołu, no nie sądzę, żeby mu nie był bliski sercu, więc po tych wielu sezonach wreszcie sprowadzili zawodnika, który jest rozgrywającym. Nie wiem, jak tam myślano przez tyle lat, że można grać w koszykówkę bez rozgrywającego. Co prawda sprowadzili rozgrywającego, który nie bardzo rzuca. Ale
nie musi. Tam nie
rzuca.
Musi.
Niemniej mają tego Devina Bookera, który jest po prostu niewiarygodnym kotem i jak chce, to ma noc, w której 4 dychy to wrzucane są o tak po prostu do kosza.
No Ćpunka też mają. Oszusta, mają naprawdę... kłamce, złodzieja.
Mają naprawdę dobrą ekipę, uważam, że ktoś...
Poza DeAndre Aytonem, którego wykluczam z etosu sportowego.
DeAndre Ayton to jest kolejny przykład na to, że czasami ludzie, którzy decydują o przyznawaniu w drafcie numerów, bądź decydują
popełniają
się...
błąd.
Nie oglądają tych ludzi po prostu. Więc nic nie zdradzam, ale Phoenix Suns to jedna z tych pozytywnych elementów tego sezonu i uważam, że gdyby Phoenix Suns byli w konferencji wschodniej, która jest w tym roku słabiutka i widać to, jak jest słabiutka, to Phoenix Suns w konferencji wschodniej by było w stanie wejść spokojnie do playoffów i to na wysokiej pozycji.
Kończąc twoją dygresję a propos Phoenix Suns i ich pozytywów, z którymi się zgadzam i jestem tym, który powinien odszczekiwać to, co grillowałem. To chyba zresztą no, trudno było nie grillować, tak jak sam wiesz, że...
Najgorszy zespół, no proszę.
No więc oczywiście, więc jakby tutaj, ale...
Nie wiem, czy New York Knicks nie przejęli teraz pałeczki.
No, to już bardzo się starają o to na pewno. Natomiast kończąc wątek a propos tej dygresji, wiesz, to ten wątek bujek i Embida z Ketem, po pierwsze, ja bym tego nie rozpatrywał w ogóle każdej tego typu sytuacji na parkiecie, jako jakiejś eskalacji, agresji czy czegoś takiego, to po prostu pokazuje i to jest dowód na to, że dzięki takim sytuacjom paradoksalnie przypominamy sobie, że tu się stawka mimo wszystko liczy, no, na koniec dnia ta sportowa największa to ciśnienie i sukces i jakby, bo bardzo często teraz jest łatwo wpaść w pułapkę tego, że patrzysz na wymuskanych milionerów.
Cudowne, często tego samego agenta, znają
cudowne
się prywatnie.
Dzieci, dokładnie, cudowne dzieci koszykówki, które coś potrafią więcej niż przeciętni, też z górnej półki, ale przeciętni zawodnicy europejscy i tak
wszystkich
dalej. Wszystkich
reprezentuje Rich Paul.
Tak, no to jest inna sprawa, ale dzięki takim sytuacjom przypominamy sobie, budzimy się z tego, że to jest sport, to jest walka i to naprawdę są wysokie emocje. I zapominamy nagle o finansach, mówimy, ale poszli niedźwiedzie.
Już nie pamiętam, który to z byłych koszykarzy powiedział, ale któryś, nie wiem, czy nie Steven Jackson, ten z Indiany, który się lał w trakcie Rumble in the Palace, ten Jackson. Nie wiem, czy on nie powiedział przypadkiem czegoś takiego, że dla niego to takie trzymanie się za rączkę i śpiewanie Kumbaya przed meczem między zawodnikami to jest żenada.
Wiesz co?
Bo on nie miał on powiedział, że on nie miał telefonu do Bena Wallace'a i nie chciał mieć telefonu do Bena Wallace'a, on chciał Benowi Wallace'owi urwać łeb.
No to tak, znaczy wiesz, to
a
też...
A tutaj masz, wiesz, spotkania w domu LeBrona, siedzą sobie panowie przy kominku, przełączają młodzi bogaci czarnoskórzy, on ma też taki program, w którym wywiady robi z tymi ludźmi, tak, że tam ci futboliści siedzą znani, czy przedstawiciele różnych sportów, ci goście się wszyscy znają, często są reprezentowani przez tego samego agenta, bardzo często się spotykają na off-season, jak teraz się, teraz była przerwa w sezonie NBA, można było zaobserwować filmiki z różnych gymów, w których trenowali
tak, i razem
zawodnicy.
Trenują.
No i miałeś gości z drużyn, które za chwilę się będą prały ze sobą w playoffach, którzy przybijali piątki, przytulali.
Ale słuchaj, bo to jest trochę tak, że kiedyś jakby do lat 90, po latach 90 nastąpił trochę, czemu mi telefon pokazujesz?
Bo to media społecznościowe to spowodowały.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony były też mniejsze ruchy
kadrowe.
Geograficzne i kadrowe.
Kadrowe, no nie zmieniałeś drużyny.
Jak pochodziłeś z Midwest, to wiadomo było, że będziesz na 90% funkcjonował między Wisconsin, Chicago, może zahaczysz o Minnesota. Wszystko. I to były całe twoje ruchy transferowe.
Że skończysz w Indiana Pacers.
Tak, znaczy, no tak, no bo to Indiana... Okej, okay, ale... Te cztery, powiedzmy, Midwest to były te cztery drużyny.
Wokół jakby Wielkich północny, Jezior się kręciłeś.
Tak, jak miałeś północny zachód, no to jeszcze świętej pamięci Seattle, Portland i w zasadzie nic, bo tam już nic więcej nie było, tak? I tak samo Kalifornia. W Kalifornii, jak trafiłeś do Lakers, no to albo siedziałeś w tych Lakers, nieważne, czy było dobrze, czy źle,
ale mój drogi, teraz albo każdy koszykarz, który jest z Kalifornii, też chce wracać. Zauważ, że grają 2-3 lata w innych klubach i wszyscy to... są, ja chcę do domu.
Ale wiesz co, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to powiem ci, że no też byłeś w Stanach zimą.
Jak mówi
byłeś na północnym przecież wschodzie.
Nigdy deszcz nie pada w Kalifornii.
No więc dokładnie. Jest wszystko w temacie. Chociaż ja teraz bym chętnie w Florydę popenetrował, powiem ci. Miami Heat. Co?
Nic. Zaśmiałem się.
A, że chodzi ci o to słowo używane z terminologii koszykarskiej, podkreślam.
Tak, wzięte. Tak. I wiesz co, ostatnio się pogniewałem trochę na NBA. Znaczy nie, ale takie spostrzeżenie miałem. I właśnie akurat przywołałeś Miami, które przywołam. Czy zwróciłeś uwagę na to, że są hale, na których, w których zaczyna się spotkanie, jest mniej więcej 6-7 minuta pierwszej kwarty, a ludzi jeszcze nie ma na hali?
Zauważyłem.
Zauważyłeś spotkania, w których ludzie wychodzą przed końcem drugiej kwarty, przed przerwą między drugą a trzecią kwartą, która jest najdłuższa. I trzecia kwarta się zaczyna, jest 5-6 minuta.
Zauważyłem.
Pół hali jest puste.
No bo albo jest za dużo miejsc z żarciem, albo za mało żarcia.
Rozumiem. Wszystko tak, tak to, że tak powiem, też zrozumiałem, że to jest tego powód.
Poza Chase Center, gdzie kibice się obrazili ewidentnie na Golden State Warriors.
Ale są hale, na których to nie ma miejsca. W Portland ludzie są natychmiast, jak się mecz zaczyna i natychmiast, jak się zaczyna trzecia kwarta. W Staples Center w Los Angeles ludzie potrafią, jest 7-8 minuta trzeciej kwarty, bogaczy na dole ciągle nie ma, są ciągle w lożach,
bo
albo gdzieś
tam jedzą. Jest problem ciągów komunikacyjnych, dlatego że te długo by gadać.
Zmięta to. A co chciałem powiedzieć a propos
w Indianapolis też są zawsze na gwizdek.
A propos Miami. Hmm. Dlatego, że tak oglądałem mecz Miami z Houston.
A, to możemy o tym gadać.
I ludzie nie przychodzili, straszne lanie urządzili. Jimmy Butler jest król.
No nie, no oni się przespacerowali po prostu.
Więc tak sobie pomyślałem, że może ci ludzie po prostu, jak mecz się zaczął, tych ludzi nie ma, to tak sobie myślę, kurde, może na parkingu tam nie ma miejsca. I tak sobie przypomniałem, że do cholery, przecież ja byłem w Miami przed tą halą, tam jest taki parking, że tam nie ma szans, żeby nie było miejsca. No. Więc na pewno się da przyjechać na to spotkanie. Zawsze się da przyjechać na to spotkanie wcześniej, no, ale faktycznie ten zwyczaj, no kupmy sobie hamburger, paluszki,
znaczy,
chipsy.
Wiesz, to jest jedna rzecz, a druga rzecz,
tam nie ma.
Wiesz co, przyznam się szczerze, nie byłem w Miami, bardzo bym chciał zobaczyć, być tam, ale nie byłem, nie miałem takiej przyjemności. Natomiast są też hale położone, też położenie hali ma znaczenie. No na przykład zobacz, Charlotte ma stosunkowo małe miasto, hala stosunkowo dobrze skomunikowana. Możesz tam dotrzeć bez najmniejszych problemów.
Hala w Miami,
ale w Chicago
jest...
już jest gorzej.
No, Chicago jest hala w centrum, no to no tak, i wiesz, weź... w Nowym Jorku jest hala nad Penn Station, więc...
Posłuchaj, bardzo serdecznie polecam tego użytkownika Facebooka, Marcin Danych, Arena NBA Tour. Mhm. Kojarzysz tak. Pana? Był zresztą tutaj w 305 przed powrotem, bo on tak na chwilę, raz na jakiś czas przyjeżdża na chwilę do Polski, ale generalnie urzęduje tam. I opowiadał, że wyprawa na mecz Bulls, jeżeli są to mecze nie w weekend, a w środku tygodnia i najlepiej jak są o godzinie 18-19 lokalnego czasu, to jest stare jakieś, to najlepiej albo prosto z pracy idziesz, albo liczysz się z tym, że to jest wyprawa na 3 godziny przed meczem, plus czas meczu, plus powrót. Czyli jakby, no wiesz, tracisz pół dnia.
No ja powiem w ten sposób, że jak usłyszeliśmy, ile będziemy jechać samochodem do United Center, to powiedziałem nie, to jednak nie chcę.
To bierzesz rower.
Mówię nie, powiem nie. Bo po prostu uznałem, że panowie, no to sorry, pomnika Jordana nie będziemy oglądać.
No więc jakby wiesz, tutaj też to trzeba wziąć pod uwagę.
A mieszkaliśmy na Ocean, na Lake Drive, więc mieszkaliśmy w samiutkim centrum, można powiedzieć, no,
wiesz,
północnym.
Na przykład absolutnie nie ma żadnego problemu w Minneapolis. Tam w ogóle jest, to ci opowiadałem o tym zamkniętym, wiesz...
No tak, przychodzi Skylinerami.
Tak, dokładnie, ale Minneapolis jest tak małe, nie ma żadnego problemu.
W Milwaukee też nie...
Milwaukee to samo, nie ma problemu. Indianapolis...
Myślę, do Milwaukee na mecz można z Chicago szybciej dojechać, Milwaukee.
No, to zdecydowanie. Co jeszcze tam? San Antonio też spoko. Także są... Sacramento pod tym kątem jest rewelacyjne, w sensie odpowiednio małe, ale już na przykład Warriors i wyprawa do Oakland z San Francisco na mecz Warriors była trudna. Teraz paradoks jest
ale
w drugą stronę.
Ale teraz nie będzie nikogo interesował znowu ten zespół na 20 kolejnych lat.
O, popatrz, żona do mnie dzwoni.
Ani nie dostaną się do playoffów, ani...
Nie słucha.
Za chwilę będą, wiesz, za chwilę będą kibice zapominali o tym, że w ogóle istniał zespół Golden State Warriors i znowu będzie to fetysz tych, którzy pamiętali Chrisa Mullina. i Tima Hardawaya.
Wiesz co, no to jest cena niestety, jaką płacą Warriors za te lata, nie ukrywajmy, dominacji, no bo nie, 5 razy z rzędu w finałach.
Rozsypali się, no panowie absolutnie ze zdrowiem sobie nie poradzili w tym sezonie. No, wszyscy,
nie, no i zdrowie i wiesz, pamiętaj, że śmialiśmy się z Phoenix Suns, a w zeszłym roku Phoenix Suns 60% punktów tej drużyny zdobywane przez zawodników 22 lata lub młodszych. I to samo w tej chwili jest w Warriors, tylko śmiem twierdzić, że jakość mimo wszystko tych zawodników Phoenix Suns.
Kevin Looney, Patrick McCaw to nie są, wiesz, to, no nie, nie, są, nie, to no, nie jest Booker. No.
No, przepraszam cię bardzo, Patrick McCaw 3-krotny z rzędu mistrz NBA.
Wiesz co, Kendrick Perkins też jest mistrzem NBA.
Pat McCaw, teraz przypomnę, w Toronto Raptors zdobył mistrzostwo. Poszedł, 2 razy zdobył tytuł z Warriors i go bo tak beznadziejny, że się nie nadawał, wzięli go Raptors i co? I zdobył tytuł, a gościu może zagrał w samych finałach jakieś, w tych 3 z rzędu, może zagrał jakieś 15 minut łącznie w ciągu 3 lat.
Charles Barkley nadal nie ma pierścienia. Patrick McCaw ma 3. Jak taki bardzo biznes. Mi się podobało, jak jeden z komików amerykańskich, ten taki chłopak pracujący w SNL-u, udawał starego Bola, jak ma ojciec Lonzo Bola na imię.
Lawar.
Lawar. Tak jest, udaje, zawsze takie personifikuje Lawara Bola.
Że Japonię strasznie.
Strasznie. Więc był w NBA Live Studio jako Lawar Ball, tam sobie jaja straszne robił i tam właśnie zwrócił Charlesowi Barkleyowi uwagę, że w przeciwieństwie do Charlesa Barkleya, ja mam pierścień mistrzowski. Charles Barkley wybuch, mówi, no ale jak to? Przecież nie grać w NBA, jak możesz mieć pierścień mistrzowski? On mówi, no eBay i pech Antonego Walkera. Tak to skomentował. Shaquille O'Neal strasznie się z tego śmiał. Jak wiadomo, Antony Walker swój pierścień mistrzowski sprzedał na eBayu, żeby spłacić długi. Tak to z niektórymi graczami no, NBA niestety. Jest, że mają potężne długi. No, muszą zobacz, się żegnać ze swoim pierścieniem.
No a propos twojej ukochanej Filadelfii, zobacz AI, no teraz dopiero gdzieś wychodzi na prostą. Na szczęście pierścienia nie musiał sprzedawać, ale wiesz...
To jest jedna z niespełnionych marzeń wszystkich niskich ludzi świata, którzy marzyli o tym, żeby ich Allen Iverson, którego tak uwielbiali, zdobył mistrzostwo NBA, był bardzo blisko w tym finale z Lakersami. Zresztą też jeden mecz tam zagrał taki, w którym myślę, że Shaquille do niego zadzwonił po meczu, powiedział mu, Allen, jesteś sztosem.
Jesteś kocur.
Bo takie były te mecze, no niestety samemu się nie da wygrać finałów NBA.
W Cleveland twierdzą inaczej, jak popatrzysz na LeBrona, ostatnie mistrzostwo z Cleveland.
Ja wiem, że Matthew Dellavedova powinien LeBronowi kwiaty do końca życia kupować za to, że miał przyjemność zostać mistrzem NBA i w ogóle grać.
Ja myślę, że pół drużyny tam powinno.
Zgadza się. No, czekaj, ale Kevin Love umie grać w koszyku.
A jak no Kevin Love jest spoko, a jak się ten nazywał taki ten J.R. Smith, tak? Co on chciał później
tam
przejąć stary?
Tak,
co on chciał przejąć
zapomniał w którą stronę. To jest taki zawodnik, który ma chyba problemy z pamięcią krótkotrwałą, co jak wiadomo, jedna używka powoduje ale ten stan. Było... I on jest po prostu arcymistrzem. Są takie kompilacje na YouTubie. J.R. Smith wyłącza myślenie, nie?
Ale najlepsze było, jak on ten, jak LeBron zaraz ten sezon, co poszedł do Lakers. Od razu, wiesz, jak już było ogłoszone, że idzie do Lakersów i tak dalej, J.R. Smith mówi, no dobra, spokój, duży luz, Cleveland, oddychajcie. Nie ma LeBrona, jestem ja. Mhm. I wszystko w temacie.
J.R. Smith to jest zawodnik, który potrafi na przykład w trakcie meczu przywitać się ze swoim kolegą z innej drużyny na ławce, ale co z tego, że są w obronie właśnie i ten, którego krył, postanowił rzucić punkty, nie? Trenerzy załamują się. No, J.R. Smith to
daje kolorytu.
Specyficzna postać, 35-latek, obecnie bez klubu, z tego co pamiętam.
No dziwisz się? Przepraszam, będę brutalny, ale za te pieniądze możemy być brutalni. Znaczy nie za nasze, tylko za ich te pieniądze możemy być brutalni.
Z tego co wiem, bez klubu w tej chwili i nikt się tam raczej nie zabija o to, żeby JR-a zatrudnić. Myślę, że z tych zawodników, z których...
No mając do wyboru, zatrudniasz dzieciaka z G League perspektywicznego, czy zatrudniasz JR Smitha, który będzie się witał z kolegami z ławki?
Nie. JR Smith to już dawno temu powinien... To tylko tyle, że to jest gracz, który na dobrym procencie rzuca za 3 i potrafi wrzucić parę trójek w meczu, to... Można powiedzieć, że tak. No dobra. Gdyby dany Green był nienormalny, byłby J.R. Smithem.
Ale właśnie i to jest ta różnica. I to jest ta różnica. J.R. Smith jest bardzo pozytywnie, Danny Green jest bardzo pozytywnie zakręcony, do tego stopnia, że jak grał w Toronto Raptors, to stacja TSN kanadyjska jakby wynajęła go jako reportera na All-Star Weekend w Charlotte. Mega gość, można powiedzieć kolega po piórze. Natomiast jeśli chodzi o no generalnie jest pewien kanon intelektualny, który prezentuje.
Nie, no nie klika J.R. Smithowi, no powiedzmy to wprost. No. Było paru graczy w historii NBA, tak nie wiem, Xavier McDaniels, Anthony Mason, Charles Oakley.
No ale widzisz, Javale McGee się obudził na przykład. No,
już następny.
No ale przestań, już nie, nie
ale,
gadaj.
Ale on ma takich partnerów, że to głupio się nie obudzić. No proszę cię, tam co
ale
leci?
Jest jeden aspekt Javale'ego McGee, który wszyscy
Javale
zapominają.
McGee ma tylko jedno zadanie w Los Angeles. Ma robić tylko... stać pod koszem i wystawiać swoje długie go-go gadget armsy nad kosz i to, co nie trafi LeBron z AD, ma dobijać.
Ale popatrz, jak będziesz oglądał Lakersów następnym razem w Filadelfijczyku, to zwróć uwagę na to, jak i co robi w obronie Javale McGee, który jest na parkiecie.
Shaquille O'Neal miał takie z niego używanie, że...
Chciałem ci powiedzieć, że Shaq nie potrafił wymienić imienia i nazwiska Montrez Harrell, nazywając go Montrealem, a już teraz
najlepszy
jest,
był,
a już teraz
Janis
potrafi bardzo płynnie wypowiedzieć to imię i nazwisko.
Myślę, że całe NBA umie bardzo płynnie wypowiedzieć nazwisko Montrez Harrell, bo to jest jeden z najlepszych absolutnie zawodników podkoszowych i ja będąc graczem z pozycji 4-5, chyba bym nie chciał się siłować z tym chłopakiem, bo on tam łokcie rozdaje na prawo i lewo. Fenomenalny gracz. Ja patrzę na Clippersów.
W ogóle wyobraź sobie, Williams, że to jest.
No wyobraź sobie, że do tego tercetu Beverly Williams, który jest po prostu niemożliwym graczem. Dla mnie to jest w ogóle najlepiej. To jest taki gracz w starym
stylu. I upływ czasu go nie dotyczy, zauważ.
Gościu, który rzuca z Mark D'Antoni by go nigdy do swojego zespołu nie wziął, bo to jest facet, który rzuca z 15 stóp. Midrange, czyli zapomniana gra w Houston, jak z tego nie wolno robić. Do tego dochodzi jeszcze Paul George, który jest cały czas kontuzjowany, i Kawhi Leonard, którego cały czas trzymają na ławce, żeby to kolano działało. Ja nie wyobrażam sobie, może oni w sezonie nie będą mieli takiego spektakularnego, ale to jest drużyna, która jeżeli w playoffach będzie się słuchać tego, co mają robić, to ja nie widzę.
Moim zdaniem Duck Rivers maszeruje po mistrzostwo z tą armią. To jest jakby...
Jeżeli będą zdrowi, to w ten skład, jeżeli podejdzie do meczów playoff, to nawet atrakcyjniej i fajniej grające od nich drużyny się po prostu będą rozbijać, będą... Patrick Beverly to będzie nazwisko, o którym większość laików obserwujących NBA nie ma bladego pojęcia. Jeżeli Clippersi zdobędą mistrzostwo, to prawdopodobnie to będzie facet, który o tym zdecyduje.
Nie no, Beverly jest po prostu kapitalny, genialny i w swojej prostocie w ogóle. A wiesz, jaki to jest sympatyczny gość? To tak? Jest mega, o Jezu, do rany przyłóż. Jak była polska noc, wiesz, jak jeszcze Marcin Gortat tam grał, miałem przyjemność porozmawiać z Patrykiem Beverlym i przed kamerą.
To jest facet, który też bardzo długo musiał się dobijać, bo on z draftu nie wylądował w NBA, musiał grać w Chinach.
Słuchaj,
on
jeżeli Patrick Beverly zdobędzie pierścień mistrzowski, to ja myślę, że scenarzyści Hollywood rozpoczną wyścig, kto pierwszy nakręci film, i to możesz nakręcić i dokument, i fabułę. To jest po prostu fenomenalna historia. Natomiast kończąc wątek, miałem przyjemność z nim porozmawiać i przed kamerą, i obok kamery. No mega czarujący, mega, przepraszam, nie lubię tego słowa używać, wiem jaka jest godzina, ale powiem, mega zajebisty ziomek. To muszę, to naprawdę, no taki typ przefantastyczny, że to jest gość, który masz wrażenie, że znasz go x lat. To jest raz. Dwa, nie byłoby problemu, gdyby nie oczywiście bardzo przestrzega etosu sportowego, bardzo. Wbrew tej opinii takiego łobuza parkietowego, w ogóle... kryształowy niemalże gość, poukładany niezwykle, natomiast myślę, że w off-season to jest ten typ, że chciałbyś z nim pójść nie tylko na piwo. To tyle mogę powiedzieć.
Jak Buny Dydy?
Mhm. Słowo.
Wydaje się potwornym draniem Patrick Beverly.
No i on sobie zdaje z tego sprawę.
I on mówi
wprost, to jest moje zadanie na boisku, ja to robię na boisku.
Tak.
A poza parkietem jestem normalnym, zwykłym gościem.
Robi to fenomenalnie.
Tak.
Robi to fenomenalnie.
Musimy pozdrowić w tym momencie fanów Lakers, mówiąc, że Clippersi idą na mistrza.
Znaczy ja pozdrawiam fanów Lakers, mają fajnego, Avery Bradley to fajny zawodnik jest.
Zdrowa szydera.
Uważam, a poza tym też ten Antonio, który nie grał, znaczy pan Brew, który nie miał do tej pory
Davis, no.
Okazji grać na poziomie sportowym zadowalającym, wreszcie pokazuje, że chyba umie grać w koszykówkę.
A ja ci wiesz co pokazuje? Niestety, że nie idziemy na wódkę, tylko musimy kończyć. Tak, time out. Kończymy, proszę państwa, American Dream. Odpowiadając wszystkim zdziwionym, co ma wspólnego deskorolka z NBA, odpowiadamy Kalifornię. Eldo, dziękuję ci bardzo.
A bardzo cię proszę.
Łopat, pozdrawiam serdecznie. Cześć.